Dobry wieczór, dobranoc i dobrze, że jesteście. Mam na imię Zuzanna i bez zwłoki zapraszam Was na drugą część historii Dylana Roofa. Jeśli nie przesłuchaliście jeszcze części pierwszej, znajdziecie ją pod numerem 38. Skupiam się w niej głównie na jego dzieciństwie i relacjach rodzinnych. Nie jest to obowiązkowy punkt programu, jednak stanowi wprowadzenie do dzisiejszej opowieści. Nim zacznę, chcę jeszcze dodać, że bardzo miło mi powitać wszystkich nowych subskrybentów. Pozdrawiam również stałych słuchaczy. To dzięki Wam i dla Was jest ten kanał. Zostawiając komentarze i recenzje, wspieracie jego rozwój. Jeśli odcinek okaże się dla Was ciekawy, zachęcam do subskrypcji kanału. Dzięki temu nie przegapicie innych nocnych opowieści. A teraz posłuchajcie. W lutym 2015 roku Dylan Roof postanawia skorzystać z Craigslist, popularnej w Stanach Zjednoczonych strony internetowej, służącej do zamieszczania tzw. ogłoszeń drobnych. 21-latek nie ma jednak zamiaru niczego sprzedawać. Nie planuje wynająć mieszkania ani nie szuka pracy. Zamiast tego zamieszcza swoje zdjęcie, oferując wspólne spędzanie czasu. Nie jest to jednak typowe ogłoszenie matrymonialne. Dylan chciałby znaleźć kogoś, kto dotrzymałby mu towarzystwa podczas zwiedzania Charleston. Szczególnie ciekawią go miejsca w jakikolwiek sposób powiązane z niewolnictwem. I chociaż nie podaje szczegółów na temat preferowanych kompanów, wyraźnie zaznacza, że nie życzy sobie żadnych, cytuję, Żydów, queerów lub czarnuchów. Później faktycznie będzie publikował w internecie zdjęcia związane z historią niewolnictwa, pozując do nich m.in. na plantacjach, w Muzeum Historii Konfederacji i przy wejściu na cmentarz, na którym chowano jedynie czarnoskórych obywateli. Według informacji dostępnych w internecie ostatecznie miał je odwiedzić samotnie, a fotografie powstały dzięki funkcji samowyzwalacza. Na każdej z nich ma poważny, beznamiętny wyraz twarzy. Columbiana Center to zlokalizowana w Kolumbii, będącej stolicą Karoliny Południowej, jednopoziomowa galeria handlowa. 28 lutego 2015 roku osoby odpowiedzialne za bezpieczeństwo na jej terenie wykonują telefon pod numer alarmowy. Jeden z klientów ma niepokoić pracowników, zadając im pytania, które ci uznają za dziwne. Młody blondyn o szczupłej budowie ciała i niebieskich oczach koniecznie chce wiedzieć m.in. jaka jest liczebność personelu. Jego zachowanie wydaje się być na tyle ekscentryczne, że może wskazywać na zażycie substancji psychoaktywnych. Przybyły na miejsce policjant legitymuje wskazanego przez pracowników ochrony mieszkańca Kolumbii, którym okazuje się być nie kto inny jak Dylan Roof. Ten wyraźnie zdenerwowany próbuje wytłumaczyć, że rodzice naciskają, by podjął pracę. Podobno to właśnie ich namowy sprawiły, że zdecydował się poszukać zatrudnienia w Columbiana Center. Twierdzi, że doszło do nieporozumienia, a pracownicy, z którymi nawiązał rozmowę, źle zinterpretowali jego intencje. Policjant, słuchając tych wyjaśnień, nabiera nieodpartego wrażenia, że w zachowaniu mężczyzny rzeczywiście jest coś niepokojącego. To przeczucie sprawia, że postanawia go przeszukać, na co Roof niechętnie wyraża zgodę. Gdy funkcjonariusz natrafia na niewielki pojemnik wypełniony charakterystycznymi, niezidentyfikowanymi paskami w kolorze pomarańczowym, Dylan próbuje tłumaczyć, że ich jedyną funkcją jest odświeżenie oddechu. Mają być substytutem gumy do rzucia. Po chwili, orientując się, że nie brzmi to zbyt wiarygodnie, decyduje się powiedzieć prawdę. Przyznaje, że to lek Suboxone, a recepta została wystawiona na nazwisko jego znajomego. Ponieważ posiadanie i przyjmowanie zawartych w nim substancji czynnych, takich jak buprenorfina i naksalon, jest legalne tylko w przypadku, gdy zostaną przepisane przez lekarza, a pacjent przebywa pod jego stałą opieką, Roof zostaje aresztowany za popełnione wykroczenia. Jako osoba będąca tzw. bezprawnym użytkownikiem środków kontrolowanych, nie będzie mógł posiadać broni palnej. Dodatkowo otrzymuje roczny zakaz przebywania na terenie centrum handlowego, w którym doszło do incydentu. 13 marca 2015 roku jeden z funkcjonariuszy, którzy kojarzą Dylana z przesłuchania, zauważa go siedzącego nieruchomo w zaparkowanym czarnym samochodzie. Ponieważ ten wydaje się obserwować otoczenie i najwyraźniej nie zamierza nigdzie jechać, policjant prosi o wsparcie swojego kolegę po fachu. Sam w tamtym momencie jest już po służbie, jednak postanawia nie ignorować koczującego w aucie mężczyzny, którego niedawno gościli na posterunku. Ponownie dochodzi do przeszukania. Tym razem uwaga przeprowadzającego je policjanta skupia się na wnętrzu pojazdu. Zagląda do środka i znajduje tam uchwyt do półautomatycznego karabinu oraz kilka pustych magazynków na naboje. I chociaż takie elementy wyposażenia u osoby mającej wcześniej zatarg z prawem i zażywającej substancje psychoaktywne mogą budzić uzasadniony niepokój, ich posiadanie nie jest niezgodne z prawem, dlatego RUF może spokojnie pojechać do domu. W kwietniu łamie zakaz wchodzenia na teren Columbiana Center, co skutkuje przedłużeniem go o kolejne 3 lata i ponownym aresztowaniem. Skąd w Dylanie taka potrzeba przebywania w pobliżu tego konkretnego centrum handlowego? Nie udaje się uzyskać jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Jednak można przypuszczać, że w tamtym czasie tak często spożywał środki niedozwolone, wpływające na jego osąd sytuacji, że momentami mógł nie mieć świadomości tego, gdzie aktualnie się znajduje. Niewykluczone też, że zwyczajnie nie przejmował się obejmującym go zakazem, dlatego od początku mógł nie mieć w planach jego respektowania. Późną wiosną RUF odnawia znajomość z kolegą z dzieciństwa, Josephem Joeyem Mickiem. Ich kontakt miał urwać się w 2010 roku, natomiast po kilku latach okazało się, że wciąż dobrze spędza im się czas w swoim towarzystwie. Być może nawet lepiej niż w czasach szkolnych, kiedy młodziutki Joey miał być namawiany do zabawy z Dylanem przez mamę chłopca Amy. Obecnie takie wstawiennictwo nie jest już potrzebne. Łączą ich bowiem wspólne zainteresowania, wśród których prym wiedzie zażywanie kokainy. Joey ma okrągłą twarz, wydatne policzki, małe usta i wąskie oczy. Krótko obcięte włosy mają kolor ciemnego, wpadającego w rudość blondu. Bokobrody łączą się, tworząc gęstą, niezbyt długą bródkę. Mężczyzna mieszka w tak zwanym domu mobilnym wraz z mamą, młodszymi braćmi Justinem i Jacobem oraz swoją dziewczyną Lindsay. Wszyscy dużo imprezują, nie stroniąc od alkoholu i innych używek. Dylan przebywa tam coraz częściej, najwyraźniej czując, że w tym miejscu i przy tych ludziach może być sobą. Niczym nieskrępowany rzuca na zachowane rasistowsko hasła, które nie budzą wśród domowników większych emocji. Nikt nie reaguje, gdy rozochocony RUF mówi o konieczności przywrócenia systemu segregacji rasowej. Z czasem Mick, już widocznie skrępowany, będzie cytował kolegę. Nie zgadzał się z niektórymi rzeczami i twierdził, że ktoś musi coś z tym zrobić. Powiedział, że uważa, że ogólnie czarni obalają rasę białą, czarni przejmują świat. Pewnego rodzaju tradycją staje się, że RUF wozi znajomych nad wodę. Sam jednak zupełnie nie docenia słonecznej pogody. Mruczy, że nie znosi upałów i ukrywa się w swoim samochodzie. Ze środka wydobywają się dźwięki włączanej przez niego muzyki klasycznej, która ma go relaksować. Nawet będąc wśród ludzi, z którymi teoretycznie czuje się komfortowo, wciąż ma ciągnącą się za nim od lat wczesnego dzieciństwa potrzebę izolacji. Zastanawiające może być to, że mimo ozdobionej flagą w Konfederacji tablicy rejestracyjnej samochodu, chodzenia w kurtce z przyszytymi symbolami białej supremacji i kontrowersyjnych, głośno wygłaszanych przekonań, w otoczeniu Dylana mają znajdować się także czarnoskórzy znajomi. Niewykluczone, że w ich towarzystwie stara się powstrzymać od obnoszenia z kipiącym w nim od lat poczuciem niesprawiedliwości. Gdy Dylan i Joey są sami, RUF ma powiedzieć mu również o tym, że planuje przeprowadzić strzelaninę. Jest to o tyle niepokojące, że mimo problemów z prawem udało mu się kupić broń palną. Nie musiał się przy tym specjalnie natrudzić. Wystarczyło, że po ukończeniu 21 roku życia w odpowiednią rubrykę wypełnianego formularza na pytanie dotyczące zażywania nielegalnych substancji udzielił odpowiedzi przeczącej. Nie musiał martwić się również finansami. Mimo że w tamtym momencie nie miał stałej pracy, środki potrzebne na zakup pistoletu dostał jako prezent urodzinowy od swojego ojca. I choć Joey zdaje sobie sprawę z posiadanego przez Dylana pistoletu Glock 41 kaliber 45, co więcej widział jak kolega ćwiczy strzelanie z niej, nie uznaje tego za jakkolwiek zagrażające. Dochodzi do wniosku, że to tylko żarty i nie ma potrzeby komukolwiek tego zgłaszać. Sytuacja powtarza się podczas innego, również mocno zakrapianego spotkania. Dylan ma na nim zadeklarować, że chce skrzywdzić osoby uczęszczające do College of Charleston. Wśród świadków tej wypowiedzi ponownie znajduje się Joey. Tym razem towarzyszy mu Christian, Afroamerykanin będący jednym z najbliższych znajomych Mika i Rufa. Christian, zaskoczony tym, co właśnie usłyszał, dopytuje: co powiedziałeś? Dlaczego chcesz skrzywdzić tych ludzi? Dylan, nie siląc się na udawanie, że takie słowa nie padły z jego ust, a kolega musiał źle go zrozumieć, odpowiada enigmatycznie, że stanie się to w ciągu 7 dni. I faktycznie wykona część planu dotyczącą przedstawionego wtedy terminu, jednak wbrew temu, co deklarował, za cel nie obierze szkoły. Christian przyzna później, że uznał wypowiedź Dylana za pijacki bełkot. Mimo wszystko, mając jakieś dziwne przeczucie, że może kryć się za tym coś więcej niż nadmiar spożytego alkoholu, wraz z Joe'im przeszukują samochód Rufa, zabierają stamtąd jego broń i chowają ją aż do czasu, aż jej właściciel wytrzeźwieje. W czerwcu 2015 roku Ruf ponownie jedzie do Charleston, po którym spaceruje. Zatrzymuje się pod budynkiem kościoła Emmanuel A.M. Missy, nazywanego również Mother Emmanuel. Skrót A.M. Missy w polskim tłumaczeniu oznacza afrykański kościół metodystyczno-episkopalny. Od 1816 roku stanowił miejsce kultu dla czarnoskórych mieszkańców. Jego przedstawiciele przez lata angażowali się w ruch na rzecz równych praw obywatelskich, przeciwstawiając się dyskryminacji rasowej, mającej miejsce w innych budynkach sakralnych, których za niedopuszczalną uznawano obecność osoby o innym kolorze skóry niż biały. Dylan zaczepia przechodzącą obok Afroamerykankę, pytając o godzinę otwarcia kościoła. Ta uprzejmie przedstawia mu rozpiskę planowanych aktywności. W środę 17 czerwca, chwilę po godzinie 20, Ruf ponownie zjawia się pod budynkiem Mother Emmanuel. Parkuje tuż obok, po czym wysiada z samochodu i kieruje się w stronę wejścia. Wie, że o tej porze w kościele będzie odbywać się wspólne czytanie Biblii. Chwyta za klamkę ciężkich podwójnych drzwi i wchodzi do środka. Tego dnia ma na sobie znoszone brązowe buty marki Timberland, ciemne długie spodnie i jasnoszarą bluzę z długim rękawem, spod której wystaje biały t-shirt. Największą uwagę zwraca jednak czarna torba sporych rozmiarów, którą ze sobą przyniósł. Ku swojemu zaskoczeniu zostaje powitany z otwartymi ramionami. Nikomu nie przeszkadza jego odmienne pochodzenie etniczne. Zostaje zaproszony do uczestnictwa w zajęciach i zajmuje miejsce, sadowiąc się tuż obok pastora. W środku dominuje biel, czerwień i naturalne ciemne drewno. W strzelistych wysokich oknach lśnią witraże muskane ostatnimi promieniami zachodzącego słońca. Studium biblijne odbywa się w jednej z mniejszych sal. Na stronie internetowej Mother Emmanuel opisywane jest następująco. Czy czegoś brakuje w Twoim życiu? Czy robisz wszystko, co możesz, by mieć bliższą relację z Bogiem? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o Stwórcy, dołącz do nas w środę na niższym poziomie kościoła. Czekamy na Ciebie. Zazwyczaj bierze w nim udział około 30 osób. Tym razem zgromadzonych jest wyraźnie mniej. Współprowadzi je 41-letni wielebny Clementa Pinckney. Mężczyzna ma ciemne, krótkie włosy, starannie przystrzyżone wąsy i bródkę oraz śnieżno-biały uśmiech, którym obdarza wszystkich zebranych. Nosi okulary w cienkich, prostokątnych oprawkach. Już od najmłodszych lat pochodzący z wielodzietnej rodziny Clementa marzył o tym, by związać się na stałe z kościołem. Mając zaledwie 18 lat został pastorem, a 5 lat później wybrano go do Stanowej Izby Reprezentantów. W chwili, w której spotyka Rufa, jest również członkiem Senatu Karoliny Południowej, zaangażowanym w kampanię prezydencką Hillary Clinton. Poza karierą polityczną łączoną z służbą w kościele, spełnia się także jako mąż oraz ojciec dwóch córek, Eliany i Melany. Ta druga w 2015 roku ma zaledwie 6 lat i wraz z mamą Jennifer Pinckney przebywa tego wieczora w Mother Emanuel. Po około 40 minutach spotkanie pomału dobiega końca. Wielebny Pinckney prosi zgromadzonych, by zamknęli oczy i oddali się wspólnej modlitwie. Dylan przyszedł tam jednak w zupełnie innym celu. Trzymana cały czas na kolanach torba zaczyna mu ciążyć. Wie, że to ostatni moment, by zrealizować plan. Tylko dlaczego jest mu tak trudno? Może powinien odpuścić? Ale przecież celowo wybrał to miejsce, ponieważ chciał mieć pewność, że nie zrani żadnego białego człowieka. Waha się, ponieważ wszystkie nowo poznane osoby były w stosunku do niego bardzo miłe. Nikt nie zrobił niczego, by jakkolwiek usprawiedliwić to, co zaraz ma nadejść. Niestety równie słucha tlącego się w nim głosu sumienia. Wkłada rękę do sportowej torby i wyciąga z niego broń, kierując jej lufę w stronę zatopionych w modlitwie, niczego nie przeczuwających osób. Około godziny 21 Jennifer Pinckney znajduje się w innym pomieszczeniu niż to, w którym jej mąż prowadzi spotkanie. Ma to być zlokalizowany po drugiej stronie korytarza pokój, w którym razem z córeczką czeka, aż Klementa pożegna wiernych i wspólnie będą mogli wrócić do domu. Kilka minut wcześniej obie musiały na chwilę wyjść i kobieta uznaje, że nie będzie już robić zamieszania i wracać do sali, w której odbywa się modlitwa. Nagle słyszy trudny do zignorowania huk. Tuż po nim pojawiają się następne przeplecione krzykami. Wtedy już nie ma wątpliwości, że dojść musiało do strzelaniny. Matczyny instynkt sprawia, że mimo obezwładniającego wręcz strachu, już po usłyszeniu pierwszych strzałów, wpycha wystraszoną Melanie pod biurko i kuca tuż za nią. Ma nadzieję, że obie bezpiecznie przeczekają ten koszmar. Tylko co stanie się z Klementą i pozostałymi? Wie, że powinna coś zrobić. Starając się działać jak najciszej, drżącą dłonią sięga po telefon i wybiera numer 911. Gdy uczestnicy studium biblijnego uświadamiają sobie, w jak ogromnym niebezpieczeństwie się znaleźli, instynktownie kulą się pod stołami. Nikt nie próbuje uciekać. Wśród nich znajdują się osoby starsze, których możliwości mobilne są ograniczone ze względu na stan zdrowia i wiek. Jedną z nich jest Felicia Sanders. Kobieta przyszła do kościoła wraz z 26-letnim synem Tiwanzą Sandersem, 87-letnią ciocią Susan Jackson i 5-letnią wnuczką. Dziewczynka patrzy na nią szeroko, otwartymi z przerażenia oczami, dukając, że bardzo się boi. Felicia dosłownie przygniata ją swoim ciałem, szepcząc, że muszą udawać martwe. Zatyka wnuczce usta, jednocześnie modląc się w duchu, by nie zrobić jej krzywdy. Ma jednak przeczucie, że tylko w ten sposób może uchronić ją od gradu kul. W tym czasie Dylan nerwowo krąży po pomieszczeniu, oddając serię wystrzałów. Co jakiś czas zatrzymuje się, by przeładować pistolet. W końcu kieruje go w stronę wspomnianej przed chwilą 87-letniej Susan. Tiwanza Sanders, widząc, że jego ciocia jest zagrożona, ignoruje to, że sam jest ranny i próbuje powstrzymać sprawcę. Z wysiłkiem podnosi się z zakrwawionej posadzki, stając między kobietą a strzelcem. Tiwanza jest starszy od Rufa o zaledwie 4 lata. Młody mężczyzna ukończył studia, pracuje w restauracji i marzy o tym, by otworzyć własny salon fryzjerski. Wolny czas spędza na pisaniu wierszy i łowieniu ryb. Nie ma żadnego doświadczenia w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych, jednak nie jest w stanie zignorować zagrożenia, w którym znajduje się bliska mu osoba. Liczy na to, że uspokoi sprawcę. Prosi, by ten odłożył broń, pytając, dlaczego to robi, i tłumacząc, że nie musi ich krzywdzić. Ruf jest jednak innego zdania. Muszę, gwałcicie nasze kobiety i przejmujecie kraj. Ma odpowiedzieć, po czym kilkukrotnie strzela do stojącego mu na drodze elegancko ubranego mężczyznę. Ten ginie na oczach swojej matki. Kobieta stara się nie wydawać dźwięków, gdy krew jej syna rozlewa się po podłodze, docierając również do niej. Ruf morduje też ciocię, którą Tiwanza w ostatnich chwilach życia desperacko starał się obronić. Myra i Antony Thomasowie uchodzą za zgodne, szczęśliwe małżeństwo. Odchowali już dzieci i powoli mogą myśleć o zbliżającej się emeryturze. Co więcej, sprawiają wrażenie nadal bardzo w sobie zakochanych. wciąż chodzą na randki, podczas których dzielą się zamawianymi w restauracji daniami i dużo rozmawiają. Każdy z nich może bez chwili zastanowienia przyznać, że poślubiło swojego najlepszego przyjaciela. 17 czerwca 59-letnia Mayra ma być w dobrym nastroju. Antoni określi to jako blask, który z niej emanował, udzielając się całemu otoczeniu. Kobieta, nie czekając na to, aż mąż przyjdzie się z nią pożegnać, opuszcza dom. Być może nie słyszy, że ten krzyczy z drugiego pokoju, by na niego poczekała. Na pewno nie chce się spóźnić na wspólne czytanie Biblii, na które się wybiera. Bliscy określają ją mianem perfekcjonistki i rzeczywiście coś w tym jest. Również tym razem będzie na miejscu punktualnie. To dla niej szczególnie ważne, ponieważ właśnie tego dnia ma poprowadzić część zajęć. Gdy Antoni w końcu zjawia się w korytarzu, żony już tam nie ma. Nie zdążył pocałować jej ani przytulić, jednak nawet nie przypuszcza, że nie będzie miał więcej takiej możliwości. Holly Shepherd jest emerytowaną pielęgniarką, która regularnie bierze udział w środowych spotkaniach modlitewnych. Jest świadkiem tego, jak jej przyjaciółka Mayra Thompson zostaje ciężko ranna. Słyszy, jak ta, szepcząc: „Panie, zmiłuj się”, wydaje ostatnie tchnienie. W panującym wówczas chaosie Polly zauważa leżący nieopodal telefon komórkowy. Nie wie, do kogo należy, jednak w tamtym momencie to nie ma najmniejszego znaczenia. Wyciąga rękę w jego kierunku, starając się nie zwracać na siebie uwagi strzelca krążącego nerwowo po sali. W końcu jej palce zaciskają się na płaskim przedmiocie. Udało się. Może wezwać pomoc. Wie, że musi mówić tak cicho, jak to tylko możliwe.
„Proszę, odbierz, o Boże”.
To pierwsze słowa, jakie słyszy dyspozytorka numeru alarmowego po zaakceptowaniu połączenia. Dzwoniąca kobieta brzmi na roztrzęsioną. Dyspozytorka, nie tracąc czasu, pyta o miejsce, w którym doszło do zdarzenia.
„Kościół Emanuel, tu jest dużo postrzelonych osób, proszę, prześlijcie kogoś jak najszybciej”.
W późniejszej części rozmowy Polly, płacząc, mówi, że wiele osób nie żyje. Na pytanie, czy ona sama jest bezpieczna, udziela przeczącej odpowiedzi. Nadal znajduje się w tym samym pomieszczeniu co strzelec, który w momencie wykonywania przez nią telefonu ma przeładowywać broń. W końcu staje się coś, co od początku wydawało się być nieuniknione. Rów zmierza w jej kierunku. Przez chwilę patrzą sobie prosto w oczy. 70-latka zostanie przez niego oszczędzona. Z jej wspomnień wynika, że gdy upewnił się, że nie została ranna, miał stwierdzić, że w takim razie pozostawi ją przy życiu, by mogła opowiadać o tym, czego była świadkiem. O godzinie 21:06 Dylan Roof postanawia opuścić kościół. Zostawia puste magazynki i torbę, jednak w prawej dłoni wciąż trzyma naładowany pistolet. Jeśli wierzyć jego słowom, nie planuje strzelać do policjantów, których spodziewa się ujrzeć tuż po wyjściu z budynku. Broń ma mu posłużyć do popełnienia samobójstwa. Zszokowany rozgląda się po opustoszałym parkingu. W zasięgu jego wzroku nie znajduje się ani jeden radiowóz. Cisza działa na niego orzeźwiająco. Może wcale nie musi odbierać sobie życia. Najwyraźniej ma czas na ucieczkę. Myśląc o nieudolności przedstawicieli służb mundurowych, wsiada do swojego Hyundai'a z 2000 roku i odjeżdża. Do wiadomości opinii publicznej zostaje podany rysopis prawdopodobnego sprawcy masakry w kościele w Charleston. Media rozpowszechniają zdjęcia i nagrania, pokazując młodego mężczyznę wchodzącego i wychodzącego z budynku, w którym doszło do tragedii. Na policję dzwonią kolejno ojciec i wujek Dylana Roofa. Obaj zgłaszają swoje podejrzenia dotyczące personaliów poszukiwanego strzelca. Już w czwartek, 18 czerwca, trudno znaleźć mieszkańca nie tylko Karoliny Południowej, ale wręcz dowolnego stanu USA, który nie słyszałby, co zaszło poprzedniego wieczoru. Z powagi sytuacji zdaje sobie sprawę również zatrudniona w kwieciarni Debbie Deals. Korpulentna kobieta w średnim wieku jak co rano szykuje się do pracy, do której dojeżdża samochodem. Jeszcze nieco zaspana siada za kierownicę i rusza. W pewnym momencie jej wzrok pada na czarnego Hyundai'a. Tym, co zwraca uwagę Debbie, jest budząca kontrowersję i kojarząca się części osób ze skrajnym nacjonalizmem bądź wręcz rasizmem flaga Konfederacji, którą właściciel pojazdu postanowił ozdobić tablicę rejestracyjną. Wiedziona niejasnym przeczuciem, postanawia podjechać bliżej, by przyjrzeć się siedzącej w środku osobie. Wystarczy przysłowiowy rzut oka, by stwierdzić, że kierowca faktycznie może być mężczyzną, którego wizerunek pojawia się niemal wszędzie w kontekście wydarzenia, nazwanego przez dziennikarzy masakrą w Charleston. Widząc charakterystyczną fryzurę pokrywającą się całkowicie z tą przedstawioną na prezentowanych w prasie i telewizji zdjęciach, decyduje, że powinna jakkolwiek zareagować. Nie ma jednak złudzeń i wie, że jakakolwiek bezpośrednia konfrontacja mogłaby skończyć się dla niej tragicznie, dlatego postanawia, że najrozsądniej będzie po prostu za nim jechać. Pospiesznie wybiera numer telefonu swojego szefa, Todda Frady'ego, którego bezzwłocznie informuje o swoich podejrzeniach.
Myślę, że to facet z Charleston, który zastrzelił ludzi, jestem tuż obok niego,
oznajmia zaskoczonemu mężczyźnie. Podaje mu również numery tablic rejestracyjnych. Todd po zanotowaniu podyktowanych numerów wykonuje telefon na policję, której przedstawia wszystko, co usłyszał od swojej pracownicy. W tamtym czasie Debbie nadal śledzi potencjalnie niebezpiecznego i uzbrojonego sprawcę strzelaniny. Robi to przez ponad 50 kilometrów, mając nadzieję, że zostanie niezauważona. Wciąż też bije się z myślami. A może dała się ponieść wyobraźni?
Wszystko we mnie mówiło, że to możliwe, ale też wszystko w środku nie chciało, by to była prawda.
Wspomni już po czasie zapytana o tamtą sytuację. Okazuje się, że intuicja jej nie zawiodła. W Shelby, oddalonym o prawie 400 kilometrów od miejsca zbrodni, dochodzi do zatrzymania kierowcy wskazanego przez nią pojazdu. Jest nim Dylan Roof. Podczas aresztowania 21-latek zachowuje spokój. Nie tłumaczy, nie przeprasza, ale też nie stawia oporu i niczemu nie zaprzecza. Po zakuciu w kajdanki zostaje przetransportowany na przesłuchanie, które ma zostać przeprowadzone przez agentów FBI w budynku Federalnego Biura Śledczego w Charleston. Przesłuchanie odbywa się w jasnym, stosunkowo przestronnym pomieszczeniu. Na środku stoi duży drewniany stół o zaokrąglonych bokach. Wokół niego znajdują się wysokie fotele biurowe na kółkach. Białe ściany, gładka, jednolita podłoga i wyglądające na wyjątkowo wygodne krzesła sprawiają, że wnętrze przywodzi na myśl nie pokój przesłuchania, bardziej salkę konferencyjną. W rozmowie z Dylanem bierze udział dwóch śledczych. Obaj to biali mężczyźni w średnim wieku. Oczywistym wydaje się, że wybranie ich do sprawy osoby podejrzanej o popełnienie zbrodni na tle rasowym to celowy zabieg. Podczas przesłuchania Roof przyznaje się do otwarcia ognia w kościele w Charleston. Jeden z agentów prosi, by nazwał, co dokładnie zrobił. Roof początkowo mówi, że chciałby tego uniknąć, jednak ostatecznie kapituluje.
No cóż, zabiłem ich. To znaczy, tak mi się wydaje, tak naprawdę to tego nie wiem. Nie wiem, jak dużo osób tam było, ani nic takiego.
Ta wypowiedź wskazuje na to, że Dylan prawdopodobnie nie śledził doniesień na ten temat i rzeczywiście nie wie, ile osób pozbawił życia. Zapytany przez agenta FBI, jak myśli, jak wielu ludzi zginęło, odpowiada.
Gdybym miał zgadywać, 5, być może, naprawdę nie wiem, ilu dokładnie. 5 albo 4.
Tłumaczy, że nie ma urojeń, że jego działanie wywoła wojnę rasową, ale liczy na to, że w świadomości społecznej pojawi się potrzeba wprowadzenia segregacji rasowej, o której mówił już wcześniej wiele razy. Twierdzi, że działał sam. Od dłuższego czasu miał czytać o tym, jak wiele białych osób pada ofiarą ataków ze strony czarnoskórych mężczyzn. Miał poczucie, że nikt z tym nic nie robi i uznał, że chce zwrócić uwagę społeczeństwa na ten temat. Wszelkie informacje znalazł w internecie.
No cóż, zrobiłem to, ponieważ ktoś musiał coś zrobić. Bo, no wiesz, czarni zabijają białych każdego dnia na ulicach, gwałcą białe kobiety. 100 białych kobiet każdego dnia. To dane FBI z 2005 roku, sprzed 10 lat. Być może dzisiaj ta liczba jest nawet większa, kto wie. To brzmi nieprawdopodobnie, ale jeśli się to podzieli, to wychodzą 2 gwałty na jeden stan i to już wydaje się być możliwe. I wiesz, faktem jest, że to, co ja zrobiłem, jest niczym w porównaniu z tym, co oni robią białym ludziom każdego dnia przez cały czas. I tylko dlatego, że nie mówi się o tym w telewizji, nie oznacza, że tak się nie dzieje. Wszyscy wiedzą, że wiadomości w telewizji są stronnicze na korzyść czarnoskórych. Możemy udawać, że tak nie jest, ale wiemy, że to prawda. Musiałem to zrobić, bo nikt inny by tego nie zrobił. Nikt inny nie jest na tyle odważny, by zrobić z tym cokolwiek.
Niskim, monotonnym głosem wyjaśnia, że zdaje sobie sprawę z tego, że w kościele nie było przestępców i że znalazł się wśród życzliwych mu niewinnych osób. Mimo wszystko, choć miał się wahać, doszedł do wniosku, że przeprowadzając atak właśnie tam, wywoła poruszenie opinii publicznej i nie zrani żadnego białego człowieka, na czym szczególnie mu zależało. Zapytany o to, czy żałuje tego, co zrobił, odpowiada, że trochę tak. Jego wspomnienia z ubiegłego wieczoru różnią się znacząco od relacji przedstawianej przez osoby, które przeżyły strzelaninę. Dylan twierdzi, że z nimi nie rozmawiał i nie wykrzykiwał rasistowskich haseł, czemu przeczą zeznania Felicia Sanders i Polly Shepard. Zdaniem mężczyzny podczas przeładowywania broni miał powiedzieć jedynie, że nie chce, by się do niego odzywali. Łącznie miał przy sobie 7 magazynków, w każdym znajdowało się 10 naboi. Gdy śledczy podają mu liczbę ofiar śmiertelnych, Ruf jest wyraźnie zaskoczony. W wyniku przeprowadzonego przez niego ataku życie straciło 9 z 12 znajdujących się w sali modlitewnej osób, 6 kobiet i 3 mężczyzn. 8 zmarło na miejscu, jedna już po przetransportowaniu do szpitala. Wśród zmarłych znaleźli się 41-letni pastor Clementa Pinckney, 54-letnia kierowniczka biblioteki Cynthia Hurt, 26-letni Tiwanza Sanders, który próbował ratować swoją ciocię, kolejną ofiarę śmiertelną strzelaniny, 87-letnią chórzystkę Susan Jackson, 70-letnia miłośniczka muzyki gospel i emerytka Ethel Lance, 59-letnia żona i matka Myra Thompson, 75-letni wielebny Daniel Simmons, 49-letnia wielebna Deepaini Middleton Doctor i 45-letnia trenerka lekkoatletyki Sharonda Singleton. Ujść z życiem udało się wspomnianym wcześniej Polly, Felicia i jej wnuczce, którą kobieta przykryła własnym ciałem. Również żona wielebnego Jennifer i jej córeczka przeżyły strzelaninę, ponieważ w jej trakcie znajdowały się w innym pomieszczeniu. Policja podczas przeszukania rzeczy należących do Dylana Rufa natrafia na notatnik, w którym zapisywał swoje przemyślenia. Zabezpieczona w przestrzeni wirtualnej zostaje także stworzona i prowadzona przez niego strona internetowa, która obecnie jest już niedostępna. Znajdował się na niej m.in. manifest zawierający sekcje Czarni, Żydzi, Latynosi, Azjaci Wschodni, Patriotyzm i Wyjaśnienie. Ruf jedynie Azjatów uznał w nim za możliwych sprzymierzeńców. O przedstawicielach pozostałych grup wypowiada się skrajnie krytycznie. Wszystko to stanowi dodatkowy materiał dowodowy. Już w piątek 19 czerwca dochodzi do pierwszej rozprawy z udziałem Dylana Rufa, podczas której postawione zostają mu zarzuty. Ruf bierze w niej udział w sposób zdalny. Bliscy ofiar mogą zobaczyć jego twarz w czasie rzeczywistym wyświetlaną na ekranie zamontowanym w sali sądowej. Mężczyzna ma na sobie więzienne ubranie, popularnie nazywane pasiakiem, ze względu na znajdujące się na nim szerokie, biało-szare pasy. Jego ręce są skute za plecami, a włosy sprawiają wrażenie przetłuszczonych. Po obu stronach mężczyzny stoją uzbrojeni funkcjonariusze. Twarz Dylana nie zdradza emocji. Nie reaguje nawet wtedy, gdy niektórzy członkowie rodzin zamordowanych przez niego osób, zwracając się bezpośrednio do niego, deklarują, że mu przebaczyli, co jest zgodne z wyznawaną przez nich religią. Dylan Roof zostaje uznany winnym 33 federalnych przestępstw. Wśród nich wyszczególniono 12 zarzutów popełnienia przestępstwa z nienawiści, 12 zarzutów utrudniania wykonywania praktyk religijnych i 9 zarzutów użycia broni palnej do popełnienia morderstwa. Zapada najwyższa możliwa kara. Kara śmierci. Dodatkowo sąd Karoliny Południowej uznaje go za winnego 9 morderstw, 3 usiłowań morderstwa oraz posiadanie broni podczas popełnienia przestępstwa, co skutkuje dodatkowym wyrokiem w postaci 9-krotnego dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego oraz dodatkowych 95 lat. 23 grudnia 2024 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden złagodził wyroki 37 z 40 przebywających w tzw. celach śmierci osób, zamieniając je na karę dożywotniego pozbawienia wolności. Akt łaski nie objął jedynie trzech. Wśród nich znalazł się Dylan Roof, który wciąż czeka na egzekucję. Dziękuję Wam za wspólną noc. Nim się pożegnamy, chciałabym jeszcze dodać kilka informacji na temat przedstawianej sprawy. Podczas jednej z rozpraw obecna na sali sądowej matka Dylana straciła przytomność. Okazało się, że silny stres wywołał u kobiety atak serca. Na szczęście ten nie okazał się być śmiertelny. Problemy z prawem ma również jego przyrodnia siostra Morgan. Mając 18 lat, zostaje aresztowana pod zarzutem posiadania niedozwolonych substancji oraz wniesienia na teren szkoły noża i gazu pieprzowego. Mówię o tym, ponieważ sam Roof twierdził, że jego wychowanie nie miało nic wspólnego z czynami, których się dopuścił. Pozwolę sobie to zakwestionować. I już na koniec. Roof nie zgodził się na proponowaną linię obrony, mającą wskazać jego niepoczytalność. Nie ulega jednak wątpliwości, że mężczyzna jest osobą doświadczającą zaburzeń psychicznych. Dodatkowo badający go specjaliści mieli wskazać na to, że jego specyficzne zachowanie w dzieciństwie, obejmujące zamiłowanie do schematów i czystości, małomówność, wycofanie społeczne i tzw. spłycony afekt, miały wynikać ze spektrum autyzmu. Charakterystycznym dla osób w spektrum jest również bardzo głębokie wejście w temat, który wydaje im się interesujący. Podobnie było właśnie z Dylanem i setkami artykułów, które pochłaniał. To oczywiście nie stanowi usprawiedliwienia dla zbrodni, którą popełnił, jednak uważam, że zawsze warto mieć możliwie szeroki obraz sytuacji. Mam nadzieję, że odcinek był dla Was interesujący. Zachęcam do podzielenia się spostrzeżeniami w komentarzach. Zauważyłam, że YouTube bardzo zmniejsza zasięgi, gdy używane są słowa uznawane za politycznie niepoprawne bądź krzywdzące przedstawicieli określonych mniejszości, z góry zakładając, że są tożsame z przekonaniami autora. Swoje poglądy zachowam dla siebie, to nie jest podcast o mnie ani o polityce, natomiast biorąc pod uwagę to, że chciałabym móc dotrzeć z nim do możliwie szerokiego grona odbiorców, tym razem szczególnie proszę Was o aktywność. Jeśli uznasz, że realizacja tego materiału na to zasługuje, pomóż mi nie zasnąć, stawiając wirtualną kawę na buycoffee.tu. Link zostawiam w opisie. Dobranoc, do usłyszenia.